Евангелический запис стоит подстав целой традиции культу сердца Пана Иисуса. Традиция зарождалась особенно в XVII веке в связи с объявлениями святой Маргариты Марии Алако, французской визитки. Наше столетие jest świadkiem intensywnego rozwoju nabożeństwa do serca Chrystusowego, o czym świadczy wspaniała litania oraz dołączony do niej akt poświęcenia rodzaju ludzkiego sercu Bożemu, a także akt wynagrodzenia Najświętszemu Sercu. To wszystko przeniknęło głęboko naszą polską pobożność, stało się udziałem wielu wiernych, którzy czują potrzebę wynagradzania w sercu Jezusa za grzech ludzkości, a także poszczególnych narodów, rodzin i osób. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Te słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi Świętemu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Nauka owym krzyża, jak pisze święty Paweł, która jest głupszym dla świata, dla nas jest mocą Bożą. Gdzie są nasze korzenie? Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Miłość zawsze kojarzy się z sercem. Apostoł skojarzył ją właśnie z tym sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W nim objawiła się do końca miłość, którą Ojciec Przedwieczny umiłował świat. Umiłował tak, że Syna swego jednorodzonego dał. W tym przebitym sercu znalazł zewnętrzny wyraz, ten wymiar miłości, który jest większy od jakiejkolwiek miłości stworzonej. W nim objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza. Ojciec, jak czytamy, swego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego święty Paweł pisze: zginam moje kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi. Zginam, ażeby wyrazić wdzięczność za objawienie miłości Ojca w odkupieńczej śmierci Syna. Zginam kolana za razem, ażeby Bóg według bogactwa swej chwały sprawił was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Bo serce to właśnie człowiek wewnętrzny. Serce Syna Bożego staje się dla apostoła źródłem mocy wszystkich ludzkich serc. To wszystko zostało wspaniale oddane w wielu wezwaniach litanii do serca Pana Jezusa. Serce Jezusowe stało się też źródłem mocy dla dwóch kobiet, które dziś Kościół wynosi do chwały ołtarza. Postawia nas do refleksji nad tajemnicą Eucharystii w szczególnej perspektywie. perspektywie życia społecznego. Słusznie bowiem naucza Sobór, iż skoro żadna społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeżeli nie ma korzenia i podstawy sprawowania Świętej Eucharystii, od niej trzeba zaczynać wszelkie wychowanie do ducha wspólnoty. Pyta apostoł, czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Te słowa świętego Pawła odnoszą się do wspólnoty Kościoła w Koryncie, ale można też odnieść je do wszystkich wspólnot, które rozwijały się w miastach i wioskach na przestrzeni wieku. Czym żyła wspólnota Kościoła? Skąd otrzymywała Ducha Bożego? Dzieje apostolskie dają świadectwo, iż chrześcijanie od początku trwali na modlitwie, na słuchaniu Słowa Bożego, na łamaniu chleba, czyli liturgii eucharystycznej. W ten sposób codziennie powracali do wieczernika, do tej chwili, kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię. Od tego momentu Eucharystia stała się zaczynem nowej budowy. Eucharystia stała się źródłem głębokiej więzi między uczniami Chrystusa. Budowała komunię, wspólnotę Jego ciała mistycznego. Wspólnota ta miała korzenie w miłości i była przeniknięta miłością. Widzialnym znakiem tej miłości była codzienna troska o każdego pozostającego w potrzebie. Dzielenie chleba było dla chrześcijan wezwaniem do tego, by dzielić również chleb codzienny z tymi, którzy go nie mają. Bracia i siostry, dziś, gdy sprawujemy Eucharystię i dla nas staje się jasne, że jesteśmy wezwani, by żyć tym samym życiem i tym samym duchem, jest wielkim zadaniem naszego pokolenia, wszystkich chrześcijan tego czasu, nieść światło Chrystusa w życie społeczne. Nieść je na współczesne areopagi, ogromne obszary dzisiejszej cywilizacji, kultury, polityki i ekonomii. Wiara nie może być przeżywana tylko we wnętrzu ludzkiego ducha. Ona musi znajdować swój wyraz zewnętrzny w życiu społecznym. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. słowa świętego Jana Ewangelisty. To jest wielkie zadanie, jakie staje przed nami, ludźmi wiary. Wielokrotnie poruszałem kwestie społeczne w przemówieniach, a nade wszystko w encyklikach. Laborem exercens, solicitudo rei socialis, centesimus annus. Trzeba jednakże do tych tematów powracać, dopóki na świecie dzieje się choćby najmniejsza niesprawiedliwość. Inaczej Kościół nie byłby wierny misji, jaką zlecił mu Chrystus, misji sprawiedliwości. Zmieniają się bowiem czasy, zmieniają się okoliczności. Wciąż jednak są pośród nas ludzie, którzy potrzebują głosu Kościoła i głosu papieża, aby zostały wypowiedziane ich troski, ich bóle i niedostatki. Oni nie mogą się zawieść. Oni muszą wiedzieć, że Kościół był z nimi, jest z nimi i że papież jest z nimi. Pojmuje serce i modlitwą każdego, kogo dotyka cierpienie. Dlatego papież będzie mówił o problemach społecznych, bo tu zawsze chodzi o człowieka, o konkretną osobę. Mówię o tym także w Polsce, bo wiem, iż potrzeba jej tego orędzia sprawiedliwości. Dziś, w dobie budowania demokratycznego państwa, w dobie dynamicznego rozwoju gospodarczego, ze szczególną wyrazistością odsłaniają się wszystkie braki życia społecznego w naszym kraju. Co dnia przekonujemy się, jak wiele jest osób cierpiących niedostatek, osób i rodzin, szczególnie rodzin wielodzietnych. Wiele jest samotnych matek, borykających się z ogromnymi trudnościami w utrzymaniu i wychowaniu własnych dzieci. Wielu opuszczonych i pozbawionych środków do życia ludzi w podeszłym wieku. W domach dziecka nie brak tych, którym nie dostaje codziennego chleba i odzienia. A jak nie wspomnieć chorych, którzy z braku środków nie mogą być otoczeni należytą opieką. Na ulicach i placach miast przybywa ludzi bezdomnych. Nie można przemilczeć obecności pośród nas, tych wszystkich naszych bliźnich, którzy także należą do tego samego narodu i do tego samego ciała Chrystusa. Przystępując do stołu Pańskiego, aby posilać się Jego ciałem, nie możemy zostać obojętni na tych, którym brakuje chleba codziennego. Trzeba o nich mówić, ale trzeba też odpowiadać na ich potrzeby. Jest obowiązkiem, zwłaszcza tych, którzy sprawują władzę, tak zarządzać dobrem wspólnym, tak je stanowić prawa i tak kierować gospodarką kraju, ażeby te bolesne zjawiska życia społecznego znalazły swoje właściwe rozwiązanie. Jest wiązkiem miłości nieść pomoc na miarę naszych sił tym, którzy jej oczekują. Mówi Chrystus: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. Potrzeba więc naszego chrześcijańskiego dzieła, naszej miłości, ażeby Chrystus obecny w braciach nie cierpiał niedostatek. Wiele w tym względzie już zrobiono w naszej ojczyźnie. Wiele uczynił, czuł i czyni także Kościół. Do działalności duszpasterskiej Kościoła na stale weszły już inicjatywy na rzecz ubogich, chorych, bezdomnych, nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Rozwija się tak zwany wolontariat, działa charytatywne. Pragnę wszystkim podziękować, duchownym, osobom zakonnym, świeckim, wszystkim, którzy na co dzień wykazują wrażliwość na potrzeby innych, umiejętność ofiarnego dzielenia się dobrami i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka. Wasza posługa, często spełniana w ukryciu, często przemilczana przez środki informacji, wasza posługa jest zawsze znakiem wiarygodności pasterskiej misji Kościoła. Mimo tych wysiłków pozostaje jeszcze wciąż wielkie pole do działania. Zachęcam was przez to, bracia i siostry, abyście budzili w sobie wrażliwość na wszelki niedostatek i ofiarnie współdziałali w niesieniu nadziei wszystkim, którym tej nadziei brak. Niech Eucharystia będzie dla was niewyczerpanym źródłem tej właśnie wrażliwości i mocy do jej urzeczywistniania na co dzień.